Teraz czas, żeby ci, którzy naprawdę szukają Boga, uświadomili sobie, że On też czegoś pragnie, że pragnie przygotować oblubienicę dla swojego Syna. Tylko to Go zaspokoi. Kiedy to nastąpi, Trójjedyny Bóg i odkupieni przez Niego ludzie będą nawzajem zaspokojeni w miłości na wieki.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022-643-95-63 022-643-95-63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Dzisiaj w naszym studium życia przejdziemy do bardzo radosnego fragmentu Księgi Rodzaju, o którym będę rozmawiał z Dariuszem Skurczewskim. Witam Cię w studiu.
Dzień dobry Andrzeju, dzień dobry Państwu.
Przyjrzymy się pewnemu wydarzeniu, dosłownie naładowanemu symboliką, zaślubinom Izaaka i Rebeki. Posłuchajmy, co ma na ten temat do powiedzenia Witness Lee.
Nowy Testament stwierdza wyraźnie, że Izaak, jako jedyne nasienie Abrahama, jest obrazem Chrystusa. Stąd wnioskujemy, że jego małżeństwo musi obrazować małżeństwo Chrystusa. Możemy więc stwierdzić, że małżeństwo opisane w 24 rozdziale Księgi Rodzaju jest symbolem małżeństwa Chrystusa. W rozdziale tym występują cztery osoby. Po pierwsze, Ojciec. Po drugie, Syn. Po trzecie, Stary Sługa. I po czwarte, Rebeka, Oblubienica. To bardzo ciekawe. Gdy przechodzimy do Nowego Testamentu, odkrywamy, że Ojciec, Syn i Duch, ci trzej współdziałają, by zdobyć oblubienicę dla Syna. Ojciec zaplanował. Duch realizuje plan Ojca, który ma na celu zdobyć oblubienicę dla Syna. Syn po prostu raduje się tym, co Ojciec zaplanował, a Duch realizuje. W Dziejach Apostolskich i listach widzimy, jak Duch działa zgodnie z planem Ojca, by Syn zdobył oblubienicę. Również we wszystkich czterech Ewangeliach Jezus mówił uczniom, że jest oblubieńcem. Przyszedł nie tylko po to, by zbawić grzeszników, lecz również po to, by zdobyć oblubienicę. Także w nowej ziemi i nowym niebie będzie oblubienica. Nowa Jeruzalem, małżonka baranka. Tak więc w tej historii życia dwojga ludzi kryje się głęboki sens. Historia ta pokazuje wyraźnie, w jaki sposób Chrystus, Syn, się ożeni. Bóg Ojciec powziął plan, iż zdobędzie oblubienicę dla swego Syna, a oblubienica ta pochodzi z rasy ludzkiej. Abraham powiedział słudze: nie przyprowadzaj żony dla mego syna z żadnego innego ludu. Nie może ona pochodzić od Kananitów, ani z żadnego innego ludu, tylko z mojej własnej rasy. To znaczy, że partnerką Chrystusa nie może być żadne inne stworzenie. Nie może nią być anioł. Nie może nią być osioł, małpa i tak dalej. Partnerka Chrystusa musi pochodzić z tej samej rasy, co On. Pewnego dnia Chrystus wcielił się w człowieka. Stał się człowiekiem. Człowieczeństwo to Jego rasa. Człowieczeństwo jest Bogu drogie, jest dla Niego cenne, bo z rasy ludzkiej Bóg może zdobyć dla siebie cząstkę i z cząstki tej może uczynić partnerkę dla swego Syna. Powiedzmy tak, chwała Panu, nie jestem aniołem, jestem człowiekiem. O, chwała Panu, Pan nie stworzył mnie aniołem, lecz człowiekiem. Tylko rasa ludzka może być partnerką Chrystusa.
To krótkie wprowadzenie pokazało związek pomiędzy Bożym planem wobec oblubienicy Chrystusa, a tym wspaniałym starotestamentowym obrazem. Czy mógłbyś pociągnąć tę myśl?
Gwoli przypomnienia, w tej historii opisanej w Starym Testamencie spotykamy cztery postaci. Abrahama, Izaaka, starego sługę oraz Rebekę. Pierwsze trzy symbolizują trzy osoby trójjedynego Boga. Abraham jest obrazem Ojca. Izaak przedstawia syna, a stary sługa – ducha. Rebeka zaś symbolizuje Kościół, który jest oblubienicą Chrystusa. Jeśli przyjrzymy się dokładniej tym czterem postaciom w świetle objawienia Nowego Testamentu, zobaczymy, że obraz ukazany w 24 rozdziale Księgi Rodzaju przedstawia w sposób symboliczny to, jak trójjedyny Bóg w swojej ekonomii przygotowuje oblubienicę dla Chrystusa. Bóg robi to po to, by mu ją następnie przedstawić, żeby zaznać wiecznego odpocznienia, radości i zaspokojenia. W rozdziale tym widzimy w formie obrazu, symbolu, to, co najważniejsze w objawieniu Nowego Testamentu. Bóg Ojciec, przedstawiony jako Abraham, pragnie przygotować oblubienicę dla swojego syna, którego symbolizuje Izaak. Duch posłany przez Ojca ma za zadanie zdobyć tę oblubienicę i przyprowadzić ją do Chrystusa. Pod koniec tego wieku, co symbolizuje wieczorna pora, oblubienica się przygotuje, zostanie przedstawiona Chrystusowi przez Ducha i nastąpią wspaniałe zaślubiny. Po nich Chrystus będzie w pełni zaspokojony i na wieki zazna odpocznienia w swej miłości.
Dziękuję Ci bardzo. Powróćmy w takim razie do dzisiejszego wykładu.
Przechodzimy teraz do Ducha. Ojciec powziął plan. Stary sługa zaś nic nie planował. Otrzymał za to polecenie. Abraham powierzył mu misję. Wyprawić się do ludzi z rasy Abrahama, żeby zdobyć żonę dla jego syna. Pokazuje to, że Bóg Ojciec powierzył misję Bogu Duchowi. To bardzo ciekawe. W Nowym Testamencie odkrywamy, że naprawdę Duch realizuje taką boską misję. Bóg Ojciec przekazał Bogu Duchowi misję dotarcia do rasy ludzkiej. Musimy przyznać, że Duch Boży, Bóg Duch, dotarł do nas. Duch Święty już do nas dotarł. Bardzo lubię tę historię. Rebeka nigdy nie marzyła, że ktoś ją w taki sposób wybierze. Przychodziła do studni, żeby nabrać wody. Myślę, że robiła to codziennie wieczorem albo późnym popołudniem. Tego dnia zaś coś się wydarzyło. Kiedy doszła do studni, czekał tam na nią stary sługa. Czyż i z wieloma z nas nie było tak, że gdy przyszliśmy na spotkanie ewangelizacyjne, Duch Święty już tam na nas czekał? Muszę się przyznać, że byłem bardzo uradowany, gdy odkryłem w Biblii, w 24 rozdziale Księgi Rodzaju, historię o starszym człowieku, który poprosił o wodę, który prosił o wodę kobietę. A potem w 4 rozdziale Ewangelii Jana czytamy, że Jezus również przyszedł i czekał na kobietę. I także poprosił ją o wodę. Prawda? To bardzo ciekawe. Powiem to tak. My, biedni chrześcijańscy nauczyciele, zawsze mówimy ludziom, potrzebujecie żywej wody, która was napoi. Prawdopodobnie żaden z nas nigdy nie powiedział nikomu, Duch Święty jest spragniony, daj mu pić. Kto jest bardziej spragniony w 24 rozdziale Księgi Rodzaju? Stary sługa czy Rebeka? A kto jest bardziej spragniony w 4 rozdziale Ewangelii Jana? Jezus czy Samarytanka? Tak. Głośmy więc Ewangelię tak. Bóg dzisiaj jest spragniony Ciebie. Jezus jest spragniony Ciebie. Spragniony Ciebie jest także Duch. Dzisiaj też Duch Święty jest spragniony. Pragnie nas.
Pojawiło się tu kilka zastanawiających kwestii. Przede wszystkim to, że ojciec miał bardzo szczegółowe wymagania, jeśli chodzi o pochodzenie oblubienicy dla swego syna. Może powiedzmy coś więcej na ten temat.
Oblubienica miała pochodzić z tego samego ludu, co Izaak, nie spośród kobiet Kanaanu. Pokazuje to, że dopiero gdy mamy właściwe człowieczeństwo, nie tylko stworzone przez Boga, ale i odkupione przez Niego i odrodzone, możemy być właściwą partnerką dla Chrystusa. Pamiętajmy, by unikać dwóch skrajności. Z jednej strony nie powinniśmy oczywiście prowadzić życia na poziomie zwierząt, tylko żyć jak ludzie, a nie jak ci, którzy ulegają zezwierzęceniu. Z drugiej strony nie starajmy się być aniołami, zupełnie oderwanymi od ziemskich spraw, tylko bądźmy normalnymi ludźmi. Bóg potrzebuje takich ludzi, bo w Jego ekonomii właśnie normalni, odkupieni i odrodzeni przez Niego ludzie. Ludzie, w których On zamieszkał, lecz którzy nadal są ludźmi. Tacy ludzie tworzą oblubienicę Chrystusa.
To rzeczywiście przepiękny obraz. Było w tym fragmencie jeszcze coś, co chyba wymaga komentarza. Chodzi mi o spragnionego sługę, który symbolizuje Ducha Świętego. Rebeka daje mu pić, prawda? Co to może oznaczać?
Skoro spragniony sługa przedstawia Ducha, a Rebeka jest obrazem Kościoła, jak pamiętamy, sytuacja ta pokazuje, że Duch jest spragniony i że tylko Kościół, oblubienica Chrystusa, może go zaspokoić. To, że Duch jest spragniony, objawia, że Bóg Ojciec i Bóg Syn są spragnieni. W tym sensie, że bardzo pragną przygotować oblubienicę dla Chrystusa, Jego partnerkę. Zdobycie i przygotowanie oblubienicy głęboko zaspokaja Boga. My zwykle koncentrujemy się na naszych pragnieniach i potrzebach i chcemy, żeby Bóg je zaspokajał. Teraz czas, żeby ci, którzy naprawdę szukają Boga, uświadomili sobie, że On też czegoś pragnie i że szuka zaspokojenia, że pragnie przygotować oblubienicę dla swojego Syna. Tylko to Go zaspokoi. Kiedy to nastąpi, kiedy oblubienica Chrystusa będzie gotowa, trójjedyny Bóg i odkupieni przez Niego ludzie, czyli oblubienica, będą nawzajem zaspokojeni w miłości na wieki.
Na razie dziękuję i słuchajmy dalej wykładu, bo jeszcze wiele przed nami.
Posłuchajcie. To w żadnym stopniu nie zależało od Rebeki. O sprawie tej Rebeka zupełnie nic nie wiedziała. Nie miała pojęcia. Nawet nie pomyślała, że to się tego dnia wydarzy. Po prostu poszła jak zwykle naczerpać wody. To nie zależało od niej. To zależało od ojca. Ojciec gdzieś daleko zaplanował, że zdobędzie dziewczynę, a potem powierzył tę misję staremu słudze. Sługa przybył do miasta Nachora i czekał w tym celu przy studni. Powiedział: Boże Abrahama, pozwól mi dziś osiągnąć cel. Poproszę przychodzące dziewczęta, by dały mi trochę wody. Jeśli któraś odpowie: dobrze, napij się, a ja napoję twoje wielbłądy, to będzie ta, którą wybrałeś. Gdy tak rozmawiał z Bogiem, nadeszła Rebeka. I stary sługa rzekł: daj mi proszę trochę wody. A Rebeka odpowiedziała: dobrze, dam ci jeszcze więcej, żeby napiły się też wielbłądy. Rebeka nie wiedziała, że mówiąc to, dała się złapać. Wszyscy daliśmy się złapać. Wpadliśmy w pułapkę Bożego planu. Oznacza to po prostu, że skosztowaliśmy czegoś niebiańskiego. Skosztowaliśmy czegoś niebiańskiego. Zasmakowaliśmy niebiańskiego daru. Poznaliśmy wspaniały smak Słowa Bożego. Zasmakowaliśmy też mocy nadchodzącego wieku. A potem, w skrócie, Rebeka zaprowadziła starego sługę do domu. Wiecie, że stary sługa o niczym innym nie mówił? Mówił tylko o Izaaku. Zgadza się to w pełni z tym, co objawia 16 rozdział Ewangelii Jana. Gdy przyjdzie Duch, nie będzie mówił nic z siebie. Zaświadczy o mnie. Pokaże wam wszystko, co ode mnie otrzyma. Tak więc stary sługa przez cały czas składał świadectwo o bogactwie Izaaka. Kiedy opowiadał o nim jej rodzinie, Rebeka się temu przysłuchiwała. Jakże Bóg pobłogosławił memu panu Abrahamowi i dał mu wielkie błogosławieństwo, a ma on tylko jednego syna, któremu wszystko przekazał, a teraz wszystko to znajduje się pod moją opieką. Pan mój nakazał mi tu przyjść i znaleźć dziewczynę, która będzie żoną jego syna. Sądzę, że Rebeka, słuchając starego sługi, myślała sobie: mam ochotę pójść. Tak, zdecydowanie pójdę. Te słowa ją pociągnęły. Oczywiście to tylko obraz. Duch Święty przychodzi do mnie i do ciebie i składa świadectwo o bogactwach Chrystusa. Nas wszystkich, którzy zostaliśmy zbawieni, którzy kochamy Pana i poszukujemy Go, Bóg tak samo pociągnął do siebie. Jesteśmy tak samo szaleni jak Rebeka. Pójdę. Do kogo? Do Izaaka. Pójdę. Do kogo? Do Chrystusa. Gdzie On jest? W pięknej ziemi Kanaan. Czy widziałaś Go kiedyś? Nie. Więc czemu Go kochasz? To prawda, że Go nie widziałam, ale Go kocham. Pociągnął mnie do siebie. Kocham Go. Pójdę. Dopóki tylko jest w nas chęć, by wyruszyć do Niego, dowodzi to niezbicie, że jesteśmy wybraną Rebeką. Gdy wreszcie Rebeka powiedziała: pójdę, ukazały się wszystkie bogactwa. To wtedy właśnie, gdy Rebeka zdecydowała, że pójdzie, stary sługa obdarował ją bogactwami. Wszystkie bogactwa Chrystusa są nasze. Alleluja. Dlaczego? Bo idziemy do Niego.
Te sceny pobudzają nas do jeszcze większej miłości do Pana Jezusa, prawda?
Myślę, że słuchając tej interpretacji Starego Testamentu, po prostu nie sposób pozostać obojętnym.
Uderzyło mnie tu szczególnie to, że Rebeka została pociągnięta przez bogactwa Izaaka, które przedstawił jej sługa, a jej miłość do oblubieńca rosła w miarę, jak o nim słuchała. To chyba w jakiejś mierze również obraz naszego doświadczenia.
Pan Jezus, oblubieniec, powiedział w Ewangelii Jana, że Duch Rzeczywistości weźmie to, co należy do Syna i objawi to nam. Coś takiego właśnie tutaj widzimy. Stary sługa bierze bogactwa i, że tak powiem, udziela ich Rebece. Ona zaś w odpowiedzi zostaje pociągnięta, ale tak naprawdę nie do tych przedmiotów, tylko do samego Izaaka. Bogactwa, które otrzymała, miały jedynie wzbudzić w niej wdzięczność i miłość do dawcy, a także pragnienie, by być z nim, być z Izaakiem. Dzisiaj Duch Rzeczywistości robi dokładnie coś takiego z nami. Objawia nam Chrystusa. Bierze to, co ma Chrystus i udziela tego nam, ale nie po to, byśmy poprzestawali na samych darach, jakie otrzymaliśmy, tylko żebyśmy jeszcze bardziej kochali Chrystusa, żebyśmy bardziej chcieli za Nim iść, zostawić wszystko i połączyć się z Nim, z naszym ukochanym, wspaniałym oblubieńcem.
Podoba mi się ten obraz. Mam nadzieję, że poruszył on także naszych słuchaczy. To, co otrzymujemy od Ducha, budzi w nas miłość. Lecz miłość ta koncentruje się w rzeczywistości na osobie Chrystusa, a nie na tym, co nam daje.
Powinniśmy kochać Go czystą i wyłączną miłością. Tak jak właśnie powiedziałeś, nie skupiać się na tym, co Pan Jezus nam daje, tylko na Nim samym. Oblubienica ma takiego właśnie ducha i taką miłość żywi do oblubieńca.
Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego wykładu. Będzie krótkie, lecz niezwykle wzruszające.
Przechodzimy teraz do Syna. W pewnym sensie Syn nic nie uczynił. Wszystko zaplanował za Niego Ojciec, a zrealizował Duch. Jego rola polegała tylko na przejmowaniu, dziedziczeniu, przyjęciu oblubienicy. Kiedy to się wydarzyło? Nie rano, lecz pod wieczór. Wynika stąd, że zaślubiny Chrystusa odbędą się u schyłku wieku. Wieczorem, na zakończenie wieku. Na koniec tego wieku Chrystus przyjdzie i spotka swą oblubienicę. A my, Kościół, wyjdziemy Mu naprzeciw. U schyłku tego wieku spotkamy się z Nim, a On z nami, w namiocie Sary. Sara jest symbolem łaski. Oznacza to, że Chrystus spotka się z nami w łasce. Nie tylko w łasce, lecz również w miłości. Najbardziej uderza następujący fakt. Gdybym ja był autorem Biblii, napisałbym: po długiej podróży Rebeka doznała pociechy, gdy wyszła za mąż za Izaaka. Tymczasem Biblia nie mówi, że to Rebeka doznała pociechy, tylko że pocieszony został Izaak. Nie skupiajmy się tak bardzo na pocieszeniu dla nas. Myślmy o pocieszeniu Pana. Gdy Chrystus nie doznaje pociechy, nam również brak pocieszenia. Gdy On jest pocieszony, my też jesteśmy pocieszeni. Nie możemy doznać pociechy, gdy On nie jest pocieszony. Gdy On jest pocieszony i my jesteśmy pocieszeni. Alleluja! Przykro mi, ale Biblia nie zajmuje się tak bardzo naszym pocieszeniem. Mówi o doznaniu pociechy przez Chrystusa. Chrystus czeka dziś na to pocieszenie. Kiedy zostanie pocieszony? Gdy się ożeni. nadejdzie ten dzień.
Porozmawiajmy trochę o tej sytuacji. Rebeka przybywa wieczorną porą, lecz co ciekawe, Biblia mówi, że pocieszony został Izaak, a nie ona.
Wieczór tutaj oznacza koniec wieku, wieku łaski, a pocieszenie, którego doświadczył Izaak, symbolizuje zaspokojenie Chrystusa przez oblubienicę. Rzeczywiście akcent pada tutaj na pocieszenie Izaaka, a nie Rebeki. Pan Jezus w ten sposób jeszcze raz daje nam do zrozumienia, że dzięki Jego łasce powinniśmy odwrócić się od zajmowania się sobą i skupiania na sobie i na swoich potrzebach i zdać sobie sprawę, że Chrystus, nasz oblubieniec, po prostu pragnie naszej miłości, naszego serca. To On potrzebuje pocieszenia, szuka radości i odpocznienia, a my możemy znaleźć to wszystko jedynie pośrednio, dopiero wtedy, gdy On zostanie pocieszony i zaspokojony. Jeżeli naprawdę Go kochamy, to odłożymy na bok własną radość, szczęście, zaspokojenie i troski i zajmiemy się Jego pragnieniem, Jego odpocznieniem i Jego zaspokojeniem. Wtedy niejako skutkiem ubocznym będzie to, że sami zostaniemy zaspokojeni. Jest to o tyle ważne, że od tego zależy, czy będziemy dalej szukali samego Pana i starali się zaspokoić Jego pragnienie, czy też będziemy jedynie zabiegali o to, żeby Bóg coś nam dał. Ale nawet jeśli w tej chwili tak z nami jest, że szukamy u Boga własnego zaspokojenia, chcemy, żeby nam było dobrze, nic straconego. Jeżeli mieszka w nas Chrystus, po prostu wzrastajmy w Jego życiu, a wtedy będziemy mieli w końcu serce, duszę i ducha oblubienicy i będzie nam zależało na tym, żeby zaspokoić i pocieszyć Chrystusa, naszego oblubieńca. Będziemy nawet gotowi ponieść koszt i być jedno z Nim i zrozumiemy, że kiedy zaspokoimy Jego, sami będziemy zaspokojeni i pocieszeni. Oby Pan Jezus wszczepił te słowa głęboko w nasze serce i oduczył nas takiego ciągłego szukania własnego ja. Jako wierzący potrzebujemy jednego tak naprawdę, żeby Chrystus wprowadzał nas coraz bardziej w doświadczanie Jego osoby i w radowanie się Nim. Nie po to, żeby nam było lepiej, tylko po to, żebyśmy zaspokoili Jego serce.
Dziękuję Ci bardzo za tę społeczność. Chyba wszyscy potrzebujemy takiego odpowiedniego wykalibrowania, żebyśmy mogli się skoncentrować na tym, co stanowi samo jądro Pisma Świętego i naszego studium życia. Naszym gościem był Dariusz Skurczewski. Za uwagę dziękuję, Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w następnym programie. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.